Salon artystyczny.
Festiwal Port Literacki liczy sobie lat 20. W tym roku dotarł do Gdańska. Już za moment o tym, co będzie się działo w centrum naszego miasta między 18 a 20 sierpnia. Gościć będziemy Martę Bednarską z Instytutu Kultury Miejskiej oraz Grzegorza Kwiatkowskiego, który pojawi się na festiwalu jako poeta, a także członek grupy Trupa Trupa. Mówić też będziemy o nowych projektach Muzeum Emigracji w Gdyni, Lecie na Polskiej 1, Zapytaj o Polskę. O nich opowiedzą Anna Ratajczak-Krajka i Olga Blumczyńska, Trupa Trupa. Witamy serdecznie naszych gości. Grzegorz Kwiatkowski, członek zespołu poeta.
Dzień dobry, bardzo
zespół
mi miło.
Wystąpi na festiwalu Port Literacki w Gdańsku, a Grzegorz Kwiatkowski zaprezentuje, chyba można tak powiedzieć, bo premiera była 10 sierpnia, więc bardzo niedawno, swój najnowszy, piąty z kolei tomik poetycki Spalanie. O tym też, mam nadzieję, troszkę porozmawiamy. A o samym festiwalu opowie pani Marta Bednarska z Instytutu Kultury Miejskiej, który jest współorganizatorem imprezy w Gdańsku właśnie. Po raz pierwszy festiwal dociera do Gdańska. Porozmawiamy też o tym, co dzieje się w Muzeum Emigracji w Gdyni, o projektach, które są realizowane. Jeden to taki letni, Lato na Polskiej 1. O nim opowie pani Olga Blumczyńska, nie, odwrotnie, pani Anna Ratajczak-Krajka.
Witam serdecznie.
A pani Olga Blumczyńska, specjalistka do spraw historii mówionej, koordynatorka projektu Zapytaj o Polskę, właśnie o tym projekcie, którego ważnym elementem będzie taki warsztat, prawda, złożony z uczestników, którzy mogą jeszcze się zgłaszać.
Tak, absolutnie, zapraszamy.
Międzypokoleniowy warsztat gromadzący opowieści, czy też pracujący na opowieściach o tym, jak to jest wyjechać z Polski, a potem do niej wrócić. Zapytaj o Polskę. O tym wszystkim porozmawiamy, a zacznijmy od festiwalu Port Literacki w Gdańsku. Najkrócej, co się będzie działo? 3 dni w samym centrum Gdańska, poezja, choć nie tylko, bo i teatr, i koncert.
Tak, najkrócej przede wszystkim zapraszamy od 18 do 20 sierpnia właśnie na ulicę Długi Targ przed siedzibę Instytutu Kultury Miejskiej, gdzie stanie plenerowa scena, gdzie odbędzie się koncert zespołu Trupa Trupa, gdzie będzie księgarnia, gdzie będzie można nabyć ponad 200 różnych tytułów w promocyjnych cenach, wystawy ilustracji dla dzieci, wystawy zdjęciowe dla dorosłych, będą przedstawienia i przede wszystkim występy poetów i czytanie na głos poezji. Mhm.
Grzegorz Kwiatkowski to jeden z tych poetów. Jak się pan czuje w takich sytuacjach? Ja dobrze pamiętam, że pan nie czyta, nie lubi czytać swoich wierszy?
Tak, to prawda, bo pamiętam, że parę lat temu się spotkaliśmy tutaj w Radiu Gdańsk przy okazji premiery tomu Osłabić właśnie tak. Z panią. I tak, to się nic się nie zmieniło i mam nadzieję, że nie będzie tam miało miejsce żadne czytanie, ale po prostu rozmowa. Porozmawiamy sobie z moim kolegą Jakobem o tej najnowszej książce. Ponieważ akurat chodzi o to, że te wiersze, które są w tym tomie i w ogóle te wiersze, które ja piszę, to jest tak zwana liryka maski, czyli czytanie tego na głos zupełnie jakby nie spełnia roli tej poezji, ponieważ tam są różne osoby, różne persony i jeśli autor swoim głosem wciela się w żonę Williama Blake'a, to jest śmieszne, w sensie, że to są wiersze, które nadają się do czytania w ciszy i w samotności.
Liryka maski, epitafia także, postaci, które bardzo często rzeczywiście żyły, są ich nagrobki albo są znane nam z kultury, z przekazów i pan jakby w ich imieniu, tak? Nie wiem, mówi, pisze, myśli, opowiada świat.
Znaczy, wydaje mi się, że to w ich imieniu to jest za dużo, bo to jest jakby ja i tak robię to w swoim imieniu. Nie mogę roszczeniowo wcielać się w kogoś, kogo nie ma. Wydaje mi się, że to są bardziej hipotetyczne żywoty tych osób. To jest moja wizja albo osób, które naprawdę istniały, albo osób, które nie istniały, ale które ja jakoś wytwarzam. Ale zawsze w takich żywotach chodzi jeszcze o coś więcej. Znaczy chodzi o jakąś taką sytuację, no bo epitafie jednak głównie służą do tego, żeby jak w soczewce cały życiorys zmieścić w kilku linijkach i zawsze chodzi mi o coś, na przykład o to, jak historia wpływa na los jednostki albo na to, o to na przykład, jak choroba wpływa na życie na przykład wybitnej jednostki. Mhm.
Czy też historia, bo przecież też to dosyć, że tak powiem, skromnie, ale bardzo drastycznie niektóre rzeczy są ujęte i mocno.
Myślę, że tak, ale myślę, że akurat Polska, na terenie Polski były, większość obozów zagłady była na terenie Polski, więc jest to dość naturalne i oczywiste, że akurat właśnie o tym piszę. Poza tym Gdańsk jest jakby styk polsko-niemiecki, jest tutaj strasznie silny. Pewnie nie tylko ja mam taką historię, że wśród Gdańszczan, że mój dziadek był i więźniem Stutthofu, potem był żołnierzem Wehrmachtu, etc., etc. Dla nas, dla Gdańszczan to są takie naturalne historie, ale one no idealnie nadają się tak naprawdę jako rzecz, w innych warunkach trzeba byłoby jakiś temat przewartościowywać i sublimować, a tutaj te tematy są w pewien sposób gotowe, bo te historie były tak niewiarygodne i ten splot był tak niewiarygodny, że w pewien sposób to jest taka gotowa sztuka.
Mhm. Czytając pana wiersze, pomyślałam sobie, bo też byłam na świeżo po takiej lekturze, ukazał się akurat numer Literatury na świecie poświęcony Kawafisowi, Konstantinowi Kawafisowi. On też pisał epitafia, ale bardziej uderzyło mnie to, co on o swojej poezji mówił i co potwierdzają jego krytycy, interpretatorzy, że właściwie wszystkie jego wiersze trzeba czytać jednocześnie. To znaczy, że każdy wiersz komentuje wszystkie inne, czy no, może nie tyle komentuje, co jest to jakby taka konstrukcja, że warto wszystko mieć na oku, nie wyrywać tego z kontekstu. I czytając pana teksty, mam to samo wrażenie, że te tomiki zresztą, które się składają, Radości i Spalanie na... No, to jest część tryptyku, dwie trzecie tryptyku, więc one jakby siłą rzeczy tworzą całość. Ale nawet tutaj w Spalaniu jest Urodzić czwarte, czyli wiersz, który się odwołuje do wierszy Urodzić z tomiku Osłabić.
Tak.
I powtarzają się wręcz te same słowa, powinien się nie urodzić, czyli ta kwestia. Czyli pana wiersze, które tutaj w tych dwóch z kolei tomikach Radości i Spalaniem nie dzieją, dzielą się troszkę takie na wiersze ofiar i wiersze myśliwych, żeby nie użyć słowa katów, prawda?
Tak.
W jakiś sposób tak jak mówię, muszą istnieć jako całość?
Tak, pan to jest, to znaczy ja zawsze jakoś podziwiałem i czytałem bardiej prozę niż poezję. Potem dopiero zacząłem czytać mocniej poezję, ale chodzi mi o to, że ja lubię takie większe historie, w sensie, że oczywiście pojedynczy wiersz powinien spełniać wszelkie aspekty pojedynczego wiersza i powinien być pełnowartościowym bytem, ale wydaje mi się, że kiedy one są, znaczy na przykład moją poezję trzeba czytać chronologicznie od A do Z i dodatkowo naraz, bo przeczytanie mojej jednej książki zajmuje naprawdę 10 minut, bo to są tak krótkie wiersze i dopiero całościowy odbiór rysuje nam jakiś krajobraz. I te dwie książki, i teraz pracuję już nad tą trzecią, która zakończy tą trylogię, dopiero ona narysuje jakiś krajobraz i jest taki amerykański poeta Edgar Lee Masters, który napisał taką bardzo znaną antologię, szczególnie w Polsce, antologię Umarli ze Spoon River, gdzie jest kilkaset epitafiów z miasteczka Spoon River i dopiero ta cała taka, cały krajobraz, kilkaset osób dopiero buduje jakby całą społeczność i znaczy, ja też nie mam co wielce jakby mówić, jak się powinno pisać, ja po prostu tak piszę, ponieważ lubię takie pisanie, w sensie piszę tak, jak to, co mi się podoba zewnętrznie, ja sam też uprawiam.
A jak pan trafia? Szuka pan specjalnie, czy po prostu trafia na różne postaci, sytuacje, biografie? W tym tomiku Radości są takie, można powiedzieć, dwa epitafia skoczków, prawda? I pierwsze z nich jest, zaczęłam szukać, okazuje się, że to jest rzeczywiście nagrobek, który jest w Oliwie, tak?
W Dolinie Radości.
W Dolinie Radości. I to był przypadek? Jak to się dzieje
znaczy,
zazwyczaj?
Na ogół rzeczywiście to są przypadki, tylko tak jak powiedziałem, w Gdańsku jest łatwo o przypadek. Dużo rzeczy jest przypadkowych, też często tematy biorą się z cmentarza Srebrzysko, koło którego mieszkam, tam też jest bardzo, bardzo, bardzo wiele ciekawych epitafiów, ale też na przykład, nie wiem, mieszkam, nie będę już mu podawał nazwy, ale mieszkam w weekendy na wsi X, na Kociewiu, i okazało się, że kilometr ode mnie mieszka pan Z, który jest byłym asystentem między innymi doktora Mengele na przykład, ma 95 lat i był więźniem funkcyjnym w Birkenau. Chodzi mi o to, że tego jest dużo i wiadomo, że ktoś musi być nastrojony na to. Ja rzeczywiście mam tak swoje fale nastrojone, że zbieram te tematy, ale wydaje mi się, że tego jest bardzo dużo dookoła i rzeczywiście najbardziej wstrząsające moim zdaniem i przykre w tej poezji jest to, że większość rzeczy to jest prawda, w sensie, że to wcale nie jest brutalna wrażliwość młodego poety, który rzuca krwią, żeby się obudzić, tylko to jest wręcz stonowane wobec rzeczywistości. Rzeczywistość jest jeszcze brutalniejsza na pewno niż te wiersze.
Myślę, że, znaczy, nie, powiem o sobie, bo to nie wiem, jak jest tak w ogóle, ale lektura tomiku Radości jest dla mnie znacznie bardziej bolesna niż lektura tomiku Spalanie. Chociaż z drugiej strony, w tym drugim, który zaczyna się od motta z czarodziejskiego fletu, właśnie jakby oglądamy, czy spotykamy się z tymi myśliwymi, prawda? Więc to powinno być bardziej przerażające, że oni pogwizdując, podśpiewując, robili to, co robili.
Ja myślę, że to jest sedno, w sensie, że dokładnie o to chodzi, że Radości są takim głosem ofiar i to rzeczywiście jest bardziej poruszające, ale rolą tomu Spalanie jest, przynajmniej we mnie to wywołuje pewne oburzenie, w sensie ten tom jest estetyczny, delikatny i śpiewny. Oni sobie gwiżdżą nad grobami i tak dalej i on jest wręcz taki, że się podoba, w sensie, że ale to jest ładne, w sensie, to jest ładne, ale jednak potem przychodzi myśl pod tytułem, ale oni, to właśnie oni są oprawcami. Więc wydaje mi się, że to też jest taka, znaczy w tej niewinności za tą niewinnością ma przyjść dopiero etyka i sumienie. Więc tak to sobie zaplanowałem i tak chyba powinno to działać.
Ja miałem takie wrażenie po lekturze tego tomu właśnie, skojarzenie właściwie z jednym z opowiadań z Każdy przyniósł, co miał najlepszego Mietka Abramowicza, o tym, jak to chłopak opowiada, że w Sutofie robił to, co z ojcem na polowaniach, czyli po prostu trzeba wyjąć nóż i dorżnąć, albo celnie uderzyć łopatą.
No to niestety to wszystko jest prawdą i też jeszcze chciałem też powiedzieć, bo to też już nie jest tajemnica, że takie rzeczy ciągle się dzieją i one są, ślady tej historii ogromnej są obecne, na przykład przy Muzeum Stutthof, które jest niedaleko stąd, kręcąc film o tym panu, o którym wam przed chwilą mówiłem, który jest więźniem funkcyjnym, natrafiliśmy za ogrodzeniem w lesie już, za ogrodzeniem poza terenem Muzeum Obozowego, znaleźliśmy kilkanaście ton butów pomordowanych za Auschwitz, ponieważ więźniowie Stutthofu naprawiali buty za Auschwitz, które przyjeżdżały koleją. No i okazuje się, że te buty leżą 70 lat, buty dziecięce, no różne buty. Jest tego cała ściółka, jest od tego miękka. No jakby na szczęście zgłosiliśmy to do dyrekcji muzeum i oni to zgłosili do bodajże konserwatora albo człowieka z województwa, który się tym zajmie, archeologa wojewódzkiego. Ale chodzi mi o to, że tego jest bardzo dużo. I to nie jest tak, że to się skończyło, po pierwsze, że to jest tylko kwestia muzealnictwa, bo tak naprawdę wiadomo, że człowiek jest do tego zdolny ciągle i to jest ta druga wojna światowa jest pewnym rodzajem kostiumu, które ciągle możemy ubrać w przyszłości.
Jednocześnie ta pamięć, myślę, jest niezbędna. Znaczy ja też mam drobną obsesję, skupuję i czytuję różne książki o trzech przemyconych, odnalezionych zdjęciach z Birkenau, prawda? Ale na przykład mam też taką książkę na półce, biografię Amona Goethe, której nie jestem w stanie przeczytać. Naprawdę parę razy próbowałam i okazuje się, że ta perspektywa jest dla mnie w tym momencie nie do przejścia. Nie wiem, Andrzej, powiem o tym, a najwyżej nie będziesz może ty chciał kontynuować, ale wiem, że bywasz w Stutthofie, że tak
bywam,
powiem.
Bywam, tak. Bywam. To zaczęło się od tego, że przygotowaliśmy spektakl w miniaturze według Mietka Abramowicza książki i siłą rzeczy musiałem pojechać, żeby na własnej skórze przekonać się, poznać się z obozem, który został jako ostatni wyzwolony, bo wiadomo przecież, że dopiero po zdobyciu Berlina, a jako jeden z pierwszych zaczął funkcjonować tutaj w okolicach Gdańska i przyjmować więźniów i mordować. I odwiedziłem wcześniej parę obozów, nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech. I mam wrażenie, że ten to jest taka kwintesencja zła w miniaturze, bo tam wszystko jest o wiele mniejsze niż w tych innych obozach. Tam te prycze, na których się mieściło czasami 6, 7, 12 osób, to jest w ogóle niewyobrażalne, bo wydawało mi się, że to są jakieś rekonstrukcje na potrzeby. Nie, to jest autentyczne. To są te przestrzenie, w których funkcjonowali ludzie, no przez te wszystkie lata, które tam byli. Przy okazji też tam przeczytałem taki komiks, właściwie kupiłem, o Gdynianinie, który ma w tej chwili 96 lat, zdaje się pan, który przeszedł przez to wszystko i uciekł z Marszu Śmierci. Przeżył, opowiadał, dał takie świadectwo. I jeszcze miałem jedną osobistą taką rzecz, którą ja strasznie przeżyłem, bo czytałem fragment prozy Pawła Hilego, Śpiewaj ogrody, właśnie o takim Niemcu, który został skazany na Stutthof. Czytałem ten fragment przy komorze gazowej. Dotyczył właśnie jego funkcjonowania w obozie i tego, że miał rozpalać ognisko, piec przy komorze gazowej, bo jak się za słabo rozpali, to trzeba później naboje marnować. A jak się dobrze rozpali, to wszystko jest w porządku. I takie przeżyłem wzrok ludzi, którzy, no niestety, Stutthof ma to do siebie, że tam przychodzą ludzie z plaży w krótkich gaciach, dziwnie ubrani. Tak jakby przyszli po prostu, nie wiem, na lody, na watę cukrową.
No tak.
I w pewnym momencie, jak słyszeli ten tekst, bo to było przez mikrofon dosyć głośno, to zaczęli się wycofywać, tak jakoś dziwnie się zrobiło. Jeżdżę tam i cały czas nie mogę się z tym miejscem oswoić, pogodzić. Znaczy cały czas coś nowego znajduję, w sensie, nie wiem, zdjęcia, tekstu, fragmentu, rozkazu. Mnie to bezpośrednio przecież nie dotyczy w sensie fizycznym ani
ale
pamięciowym.
Dotyczy.
Ale dotyczy.
To,
tak,
ale
parę dotyczy i wszystkich dotyczy. Moim zdaniem jakby najważniejszą rzeczą, przynajmniej moim zdaniem, jest potencjalność nas. Znaczy, bo chodzi dokładnie o to, jakby do czego jest zdolny człowiek i jakby jest dla mnie jest to dość oczywiste, w sensie, że właśnie do tego. W sensie, że niestety te historie obozowe są pewną taką kwintesencją jakby złą ludzkości i jest to pewne takie zamknięcie koła, czyli człowiek, który się ciągle odbijał od zwierzęcia, nagle stał się znowu tym zwierzęciem, ale o wiele bardziej drapieżnym i o wiele bardziej zmechanizowanym. I wydaje mi się, że zawsze patrząc właśnie się na katów, wydaje mi się, że najgorszą rzeczą, jaką można w ogóle, najgorszą lekcją, jaką można wyciągnąć z takich rzeczy, jest nienawiść, pogarda i bycie ponad to, a najlepszą rzeczą, jaką możemy wyciągnąć, jest naprawdę spojrzenie się na siebie i pomyślenie sobie, obym to ja w jakichś czasach złych nie musiałbym być tą osobą. Dokładnie. Ale wydaje mi się, że najważniejsze jest zrozumienie i brak pogardy wobec nawet katów. Właśnie o to chodzi, żeby nie mieć pogardy do nikogo. I to jest chyba taka najważniejsza lekcja.
Też takie zdziwienie, tu wspomniany Amon Gedd, ależ on miał wykształcenie literackie, prawda? Czy paru innych tam. A w tym tomiku Spalanie, bo w Radości pojawia się, ile dobrze pamiętam, Jedwabne na przykład z nazwy.
Tak.
Natomiast tutaj u zbiegu Wisły i Soły, czyli tak pan pisze o, no, o Oświęcimiu, tak. W sposób taki, że właściwie wydaje się, że to mogą być jakieś miłe tereny rekreacyjne, bądź łowieckie, bądź hodowlane, prawda? Dopóki człowiek nie przepracuje zaraz to, gdzie to jest, to co to jest?
No to jest, znaczy, bo ten wiersz to jest z wiersza dawno temu, on jest taki baśniowy właśnie i on ma być taką baśniową...
Z braci Grimm trochę, tak?
Tak, no ale na przykład Klaus Barbie, taki zbrodniarz, właśnie mieszkał w domu braci Grimm później, w sensie, że ta historia się bardzo nakłada na baśń. Teraz jadę na stypendium literackie do Gracu w Austrii. Akurat przypadkowo ostatnio czytałem książkę Ernesta Kle pod tytułem o eksperymentach w Oświęcimiu medycznych. I okazuje się, że większość zbrodniarzy z Oświęcimia skończyła Akademię Medyczną w Gracu i większość z nich wróciła do Gracu i większość z nich dożyła tam świetnej starości, sprawowała najwyższe urzędy. Oczywiście toczyły się przeciwko nim jakieś tam w 1946 roku śledztwa, ale to było wszystko umarzane. I tak naprawdę sednem jest to, że tak naprawdę prawie nikt nie poniósł odpowiedzialności za to i sednem jest też to, że prawie nikt, że niektóre z tych osób żyją do dzisiaj i czują się świetnie. Ale też sednem jest to, żeby nie czuć wobec nich pogardy, ale jedynie przestrogę, w sensie, że tak może być.
Nie można być pewnym siebie, dopóki się nie jest sprawdzonym tak naprawdę.
Tak sądzę.
Najzwyczajniej. Ten właśnie tomik Radości został przełożony na niemiecki, tak?
Jest tak, został przełożony na niemiecki, zostanie wydany w tym roku w takim berlińskim wydawnictwie. Przełożył go bardzo dobry tłumacz Bernhard Hartmann, który jest tłumaczem Tadeusza Różewicza, który zresztą właśnie jakoś tam się ze mną zaprzyjaźnił, odwiedza Gdańsk i te tereny go rzeczywiście i te tematy jakoś interesują, więc jestem też ciekawy, jaki będzie odbiór niemiecki tego tomiku i mam nadzieję, że jakiś będzie.
No i przed panem stypendium, więc ciąg dalszy drogi twórczej, a trupa wystąpi na festiwalu. To też ważna, jakby to powiedzieć, gałąź, dziedzina twórczości, sposób życia artystycznego, coś takiego. Ja przyznaję, że wcześniej słabo, prawie wcale nie znałam waszej twórczości, ale teraz słuchałam i zaczęłam słuchać już właściwie w taki sposób narkotyczny wręcz. Ja powiedziałam, że to jest transowe, Andrzej mi mówi, że taki rodzaj mantry, może dość ponurej, ale jednocześnie takiej mocno wciągającej. Mówię o płycie Headache, bo jej słuchałam.
Tak, znaczy na tym festiwalu zaprezentujemy płytę Headache i rzeczywiście w tym roku, w sensie może rzeczywiście wcześniej była taka opcja, że było o tym zespole trochę ciszej, a teraz wydaliśmy płytę w Wielkiej Brytanii i zrobił się jakiś ogromny boom, w sensie, że jakieś ogromne ilości recenzji i to przede wszystkim na świecie tak naprawdę, nie w Polsce. I to też ważna gałąź, bo jakby twórczości, bo to trochę jest po podobnych rzeczach, w sensie tam to nie jest nazywane, to nie jest takie szczegółowe, ale to jest pewna taka mantra i to jest pewna taka repetatywna twórczość, która mówi o przemijaniu, w sensie ona nie nazywa, co jest złe, a co dobre, ale mówi o przemijaniu no i w sumie tyle, aczkolwiek wydaje mi się, że ona jest bliźniacza jakoś z tą twórczością, chociaż też zawsze trzeba podkreślić, że to nie jest właśnie mój zespół, bo sami są zespoły literatów, oni mają na przykład Marcin Świetlicki albo inne osoby mają swoje zespoły, a to jest zespół taki autonomiczny, gdzie każdy robi wszystko, w sensie, że to nie jest tak, że ja jestem tam liderem czy kimś takim, tylko po prostu mamy podobne poglądy. Naszym patronem gdańskim jest bardziej Schopenhauer niż Święty Wojciech, tak to wygląda.
Zapraszamy w takim razie na ten koncert, także na spotkanie z Grzegorzem Kwiatkowskim na cały Port Gdański, o którym za moment. Ja jeszcze tylko zacytuję, bo chciałam też prosić o rozwinięcie, ale myślę, że to wystarczy, jeśli przytoczę pana słowa z wywiadu z Elizą Kącką, że powiedział pan jej wtedy, że najlepsza poezja mnie podważa i w pewien sposób niweluje.
To prawda, znaczy w ogóle ta najlepsza sztuka, najwybitniejsza dla mnie, albo nawet Biblia, mimo że nie jestem specjalnie osobą religijną, to jakby te najważniejsze rzeczy dla mnie są przeciwko mnie. W sensie, że ja po prostu ciągle przeglądam się sobie jako potencjalnemu człowiekowi, który robi zło. A muszę robić zło, bo jestem człowiekiem. Więc jak dla mnie jakby poezja i te rzeczy, no na przykład nie wiem, czytam korektę Thomasa Bernharda albo w ogóle twórczość Thomasa Bernharda i jakby odnajduję swoje najgorsze cechy w tym wszystkim i w ten sposób, i skoro już je odnalazłem, to moim obowiązkiem jest jakby walczenie nad tymi cechami, więc tak to wygląda.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i słuchamy. Ja myślę, że to będzie tytułowy utwór z płyty Headache. Grzegorz Kwiatkowski.
Zapraszamy na spotkanie, we wtorek na koncert. I zapraszamy w środę.
Dziękujemy. I już puszczamy, bo wiem, że pan dziś szczególnie zajęty.
Jasne, tak? Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia, a za moment trochę więcej o programie Portu Gdańskiego, no i oczywiście o tym, co w Muzeum Emigracji. Zespół Trupa Trupa wystąpi na festiwalu Port Literacki w Gdańsku, a teraz pani Marta Bednarska z Instytutu Kultury Miejskiej poszerzy naszą wiedzę na temat programu tego festiwalu. Co to się będzie działo? Będzie miasteczko w środku Gdańska przy Neptunie.
Tak, miasteczko w mieście. Zapraszamy 18, 19 i 20 sierpnia przed siedzibę Instytutu Kultury Miejskiej na ulicy Długi Targ 39/40. Właśnie w naszym sąsiedztwie powstanie miasteczko literackie, w którym odbędzie się kilkanaście różnorodnych wydarzeń dla dorosłych czytelników, miłośników poezji i literatury oraz wydarzenia dla dzieci. Przede wszystkim będzie to czytanie poezji i rozmowy o poezji i tak jak już mówił i zapowiadał Grzegorz Kwiatkowski, będzie rozmowa z nim na temat najnowszego tomiku poezji Spalanie, ale też w tej samej rozmowie będzie brał udział Tadeusz Dąbrowski, czyli też nasz znany gdański poeta, ale on przedstawi z kolei wiersze Zuzanny Ginczanki, jego wyboru. Zostały wydane w zeszłym roku przez Biuro Literackie, a spotkanie będzie prowadził Jakoby Manstein. Czymś takim dla amatorów może poezji czy właśnie pisania jest Wolny Rynek Poetów i konkurs jednego wiersza. Na ten konkurs wierszy można było zgłaszać i można nadal, aż do 18 sierpnia w trzech miejscach, w Instytucie Kultury Miejskiej, w Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Wyżynnej i w Bibliotece Manhattan. I osoba, która zostanie wybrana przez jury, najlepszy wiersz, a oceniać będzie m.in. Justyna Bargielska czy Roman Honet, wygra pobyt w SPA i cały zestaw tomików osób nominowanych do Nagrody Europejskiej Poeta Wolności, także też Nagroda Literacka. Jakby głównymi też gośćmi portu, którzy są dla nas, dla Instytutu bardzo ważni, są poeci szwajcarscy, ponieważ jednym z nich jest Vianney Bianconi, który jest nominowany do Nagrody Europejskiej Poeta Wolności w 2016 roku, więc będziemy go jeszcze w Gdańsku gościć. I właśnie on razem z Jarim Bernasconim będą czytać, będziemy z nimi rozmawiać o antologii Szyby są cienkie. Jest to antologia wierszy poetów szwajcarskich, ale poetów włoskojęzycznych, więc taka nietypowa. A co jeszcze jest szczególnego, to że tłumaczy czyli tą antologię poeci polscy, na przykład Jacek Denel czy Maciej Woźniak. Też będziemy czytać i rozmawiać na temat wierszy Justyny Bargielskiej z tomu Nudelman, na temat wierszy Romana Honeta z tomu Świat był mój oraz z Łukaszem Jaroszem, który napisał ostatnio tom, wydał Kardonia i Feber. Takim przerywnikiem pomiędzy rozmowami i czytaniem poezji będzie właśnie koncert zespołu Trupa Trupa, który odbędzie się w środę o 21:00 oraz coś takiego nietypowego, ale bardzo wpisanego w działalność Instytutu Kultury Miejskiej, czyli spacer. Spacer literacki, spacer po nietypowej dzielnicy, którą może mało kto odwiedza, po Żabiance. Spacer poprowadzi Tadeusz Dąbrowski w czwartek 20 sierpnia o godzinie 18:00. Spotkamy się przy SKM Żabianka i właśnie tam, ponieważ Tadeusz mieszkał kiedyś na Żabiance, wiele miejsc i zdarzeń stamtąd inspirowało go do pisania, także zabierze uczestników taką podróż po tym osiedlu śladem swojej poezji. Spacer zakończy się już w Oliwie przy pętli tramwajowej, ale nie zapominamy też o dzieciach. Są bardzo ważne dla nas i we wtorek i w środę zapraszamy o 15:00 na takie dwa widowiska teatralne dla dzieci. Jedno inspirowane książką Jacka Podsiadły, Przedszkolny sen Marianki. Drugie inspirowane książką Sposoby na zaśnięcie, która przedstawia takich 12 poetycko-ilustratorskich duetów, ponieważ każdy poeta jest ilustrowany przez innego znakomitego, współczesnego ilustratora polskiego. Z ciekawostek będą jeszcze kulinarne inspiracje. Blogerki związane z Trójmiastem przygotują dla nas potrawy inspirowane poezją między innymi poetów nominowanych do Nagrody Europejskiej Poeta Wolności, czyli Dorty Jagić czy Toktaraliego Tanżaryka, więc będzie można spróbować takich specjalnych smakołyków. I też dwie wystawy. Wystawa dla dzieci, właśnie wystawa ilustracji z książki Sposoby na zaśnięcie oraz wystawa zdjęć z Portu Literackiego upamiętniająca jego 20-lecie.
Będzie się działo po prostu w samym sercu Gdańska,
tak.
Vis-a-vis Instytutu Kultury Miejskiej,
dokładnie.
A tymczasem w Gdyni, i to chyba trzeba powiedzieć, że trwa lato na Polskiej. Przed nami jeszcze kolejne koncerty, projekcje, spotkania i teraz pani Anna Ratajczak-Krajka o tym opowie.
Trwa w najlepsze i bardzo się cieszymy, że możemy tego lata zaprosić widzów, słuchaczy na bardzo, bardzo różnorodne wydarzenia. Zależało nam na tym, żeby w tym sierpniu zmieścić, tak jak tutaj było wspomniane, i filmy, i koncerty, i takie specjalne projekcje. Z jednej strony dlatego, żeby zachęcić do przyjścia do tego niezwykłego miejsca, jakim jest Dworzec Morski, różnorodnych widzów i słuchaczy, a z drugiej strony, żeby też pokazać ten dworzec z różnych stron, bo chcieliśmy wykorzystać jego przestrzenie w różny nietypowy często sposób. Koncerty, które organizujemy, znalazły swoje miejsce na tarasie, który mieści się tuż u wejścia do portu. Tak więc towarzyszy nam zupełnie niezwykła sceneria zachodzącego słońca, przypływających statków, morskiej bryzy. To szczególnie właśnie, to szczególne miejsce znalazło po ostatnim koncercie w zeszły piątek. I zostały nam jeszcze dwa wydarzenia muzyczne. Może o nich najpierw powiem. Pierwsze to zespół, artystka, wokalistka zupełnie niezwykła. Niezwykle cieszymy się, że udało jej się zmieścić nas w swojej trasie koncertowej, czyli Kari. Kari to nie tylko wokalistka, ale też producentka, songwriterka. Takie objawienie muzyczne, sceny alternatywnej w Polsce, ale nie tylko, i za granicą. Jest to osoba, która w 2013 roku otrzymała Fryderyka za debiut i chwilę później wyjechała do Wielkiej Brytanii i tam właściwie rozwinęła swoją karierę zupełnie niezwykle. U nas pojawi się ze swoim nowym materiałem. Będzie promować płytę Wounds and Bruises. Wcześniej ten materiał pojawił się na Orange Blossom Festival, więc tym bardziej myślę, że będzie to gratka dla wszystkich, którzy ją znają, słuchają, podziwiają, ale też dla takich osób, które jeszcze jej nie znają, chcą odkryć. Myślę, że to będzie magiczne, zupełnie magiczne wydarzenie. Może jeszcze szybciutko o rzeczach, które się po drodze wydarzą do ostatniego wydarzenia, o którym chciałam powiedzieć, czyli do pożegnania lata. W tym tygodniu jeszcze zaprosimy na kino retro. Mamy taki cykl w każdą środę o godzinie 16, podczas którego chcemy zaprosić do obejrzenia filmów takich czasami mniej znanych, czasami niezwykle związanych też z Gdynią, tak jak Zew Morza, a takich, które można odkryć na nowo w naszym kinie. Teraz zaprosimy na Jadzie z zupełnie niesamowitą postacią Jadwigi Samoserskiej. To była diwa przedwojennego kina. Natomiast w przestrzeni magazynu tranzytowego postanowiliśmy pokazać filmy dokumentalne. Jest to taki trochę kompromis między kinem plenerowym, a kinem powiedzmy we wnętrzu, ale to, myślę, że to się doskonale sprawdza. Na wielkim ekranie pokazujemy filmy, które otrzymaliśmy od Against Gravity, i film, który pokażemy teraz we wtorek, to jest Sztuka znikania Bartosza Tkonopki i Piotra Osłowskiego. Historia mało znana, a myślę, że naprawdę warto obejrzenia i dowiedzenia się o tym niezwykłym epizodzie z lat 80., kiedy na zaproszenie Jerzego Krotowskiego przybył do Polski kapłan wudu z Haiti, z miejscowości, której o Polsce dowiedział się właściwie od początku swojego życia, dlatego że w Polsce, z Polski zamieszkali tam legioniści, którzy jakby przynieśli tą legendę polskości i tego dziwnego kraju daleko, daleko.
A na koniec potańcówka.
A na koniec potańcówka. I na koniec wydarzenie takie całodzienne, albo prawie całodzienne. Zapraszamy od godziny 13 najpierw na 3 spacery dedykowane różnym tematom związanym z wystawą stałą. To będzie niezwykła gratka, bo do prowadzenia spacerów zaprosiliśmy naszych pracowników, którzy znają tą wystawę jak nikt inny, i oni opowiedzą o tym, co dla nich jest na tej wystawie najciekawsze. Mhm. Będą to takie szlaki autorskie. Zapraszamy też na to, żeby się przygotować do tej potańcówki, czyli na warsztaty dla całych rodzin. To będą warsztaty plastyczne. Postaramy się udekorować siebie do tego, żeby móc o godzinie 18 zatańczyć razem z zespołem The Warsaw Dixielanders. To jest zespół, który niedawno gościł na Sopot Jazz Festival, a teraz będzie u nas. Jest to jeden z najbardziej znanych polskich zespołów jazza tradycyjnego. z Nowego Orleanu prosto i myślę, że no, to będzie naprawdę bardzo, że tak powiem, taneczne i wesołe zakończenie sezonu letniego. I jeszcze tylko wspomnę, że chwilę wcześniej do tańca zaproszą nas tancerze z zespołu Kmita. To jest taka niezwykła formacja muzyczno-artystyczna, która promuje kulturę swingową w Polsce. Przyjadą do nas z Krakowa i myślę, że nie dość, że nauczą nas, jak tańczyć swinga, to jeszcze potem zachęcą do tego, żeby rzeczywiście włączyć się do zabawy.
Bardzo gdyńsko to wszystko brzmi.
Bardzo
tak się zapowiada, bo tak. I Międzywojnie, i Nowy Orlean, i świat, i port, i wszystko.
Muzeum, czy właśnie Dworzec Morski jako miejsce, gdzie od dawniej odbywały się bale. I mam nadzieję, że niedługo ta tradycja jakby zagości na dobre.
Muzeum Emigracji w Gdyni, które jako muzeum gromadzi świadectwa, gromadzi opowieści, historie, ludzkie życia po prostu, życiorysy, prawda, od dawna, a w tej chwili trwa taki program Zapytaj o Polskę. Nie pytaj o Polskę, tak chyba napisał Grzegorz Ciechowski. Dlaczego sypiam?
Tak,
ale było wiadomo, że to było takie pytanie retoryczne, prawda? Nie pytaj, bo wiadomo, bo to jest moja Polska. Właśnie. Natomiast tutaj to będą opowieści osób, które wyemigrowały i wróciły, tak? Jaka jest koncepcja tego projektu? Bo jeszcze z tego, co wiem, ciągle trwa gromadzenie tej grupy, która w ramach warsztatów stworzy jakiś taki, nie wiem, bank danych czy muzeum opowieści.
Jak najbardziej. Zapraszamy nadal. Do końca sierpnia trwa rekrutacja do projektu Zapytaj o Polskę. Osoby, które wyjechały z Trójmiasta, ale z jakiegoś powodu postanowiły tutaj wrócić. Pomysł wziął się stąd, że tak jak powiedziała pani, zbieramy opowieści o emigracji, świadectwa, ale te osoby, które postanowiły tu wrócić, jakby są najbliżej nas i też rzadko wspominamy o tych, którzy wrócili. Dużo mówi się w debacie publicznej o tych, którzy nie wracają i dlaczego nie wracają, ale ci, którzy wrócili, jednak są i trzeba też to docenić, że ta wiedza na temat tego, dlaczego wrócili, z czym wiąże się powrót, jak to jest układać sobie tutaj życie od nowa po jakiejś przerwie, jak zmieniło się Trójmiasto w czasie, kiedy nie było ich w Polsce, to ta wiedza w postaci ich pamięci, ich odczuć jest gdzieś blisko i chciałabym to bardzo wykorzystać. Chciałabym tym ludziom po prostu dać głos. Ja jestem osobą, która w Muzeum Emigracji zbiera historię, ale moim zadaniem nie jest tworzenie tych historii, tylko jakby zachęcanie ludzi do tego, żeby opowiadali. Ja jestem od tego, żeby ich inspirować, ale opowieść jest ich. I tak samo jest w przypadku tego zaproszenia do współpracy z nami. Chcemy, żeby spotkali się ludzie z takim właśnie doświadczeniem, żeby wymienili się wiedzą między sobą, z czym to dla nich się wiązało, jak przeżywali ten czas i jak wyglądały ich pierwsze kroki po powrocie do domu. Może jak ten dom się zmienił. I zachęcamy do tego, żeby oczywiście z naszą pomocą, także z pomocą dziennikarki Radia Gdańsk, Magdaleny Świerczyńskiej-Dolot, stworzyć opowieść o powrotach do kraju. Będą to dwie tury warsztatów. Spotykamy się już 5 i 6 września. Wtedy to grupa pozna się i też zostanie im przekazana wiedza na temat tego, jak tworzyć dobrą opowieść, jakie pytania zadawać, jak zachęcać do tego, żeby druga osoba się otwierała i opowiadała o swoim doświadczeniu, ale też technicznie, jak nagrywać dźwięk, jak przygotować się po prostu do stworzenia, powiedzmy, opowieści, reportażu, jak to montować. Nawet. Zależy nam na tym, aby grupa była międzypokoleniowa, żeby spotkali się ludzie, którzy wyjechali w latach, nie wiem, 60., 80., ale też tacy, którzy wyjeżdżali po 2000 roku, powiedzmy. I na razie z tych osób, które się zgłaszają, rzeczywiście tak troszeczkę to naturalnie wychodzi, że mamy roczniki 40, osoby, które urodziły się w 40 roku, ale też mamy osoby, które urodziły się w 85 roku. I myślę, że w tym tkwi cały potencjał tego spotkania, wymiany wiedzy, doświadczeń i też wspierania siebie nawzajem przez te kolejne miesiące. Celem, tak najprościej rzecz ujmując, tego spotkania jest to, żeby uczestnicy nawzajem udokumentowali swoje historie. Dobiorą się w międzypokoleniowe pary według własnego uznania i ich zadaniem głównym będzie nagranie historii tej drugiej osoby.
I zaczynamy warsztatami 5-6 września i drugie warsztaty odbędą się 17 i 18 października. Wtedy to podsumujemy to, co udało się nagrać uczestnikom, pomożemy to zinterpretować. Pewnie też wspólnie postaramy się wyciągnąć jakieś wnioski z tych opowieści. Ja nie zakładam jakiejś tezy, nie zakładam, że to będzie opowieść o. To jest temat otwarty i ten projekt tworzą jego uczestnicy, więc o czym będzie ta opowieść, to się dopiero okaże. Zakładam jedynie, że będzie wielobarwna i wielowątkowa i że prawdopodobnie nie włożymy tego w jakieś już, prawda, zaplanowane ramy, że wręcz tutaj nawet jakiś konflikt postrzegania tych powrotów jest jak najbardziej wskazany, bo myślę, że to będzie bardzo twórcze. I te materiały, które uczestnicy nagrają, indywidualne reportaże, ale też jeden taki wspólny, a także rozmowy w nurcie historii mówionej, będą publikowane na stronie internetowej Muzeum Emigracji w Gdyni. Mamy też nadzieję, że na antenie Radia Gdańsk ukażą się elementy tych historii, tak żebyśmy mogli zabrać głos w dyskusji, mogli opowiedzieć o sobie, ale też mam ogromną nadzieję, że uczestnicy złapią bakcyla właśnie zbierania historii, rozglądania się w sposób świadomy wokół siebie, szukania ludzi, bo tak jak tutaj też mówił pan Grzegorz, jakby te historie są, one są wszędzie, tylko trzeba być na nie wyczulonym i umiejętnie może właśnie je zapisywać, dzielić się nimi.
Dokładnie, nie skupiać się wyłącznie na sobie, to po pierwsze, a po drugie tak też mi się skojarzyło, Grzegorz Kwiatkowski, on tak jakby trochę poprzez śmierć opowiada o życiu, prawda, bo zazwyczaj to są albo epitafie, albo takie historie, które w jakiś sposób o śmierci mówią, on w ten sposób mówi o życiu właśnie. I tutaj też tak sobie to wyobrażam, że o Polsce będziemy mówić czy słuchać poprzez jej opuszczenie, utratę, odzyskanie, prawda? Czyli takie sytuacje. Powrót z emigracji można opowiadać o tym jako o porażce albo jako o sukcesie. Można wrócić z powodów sentymentalnych, rodzinnych, ekonomicznych, różnych, prawda?
Tak, absolutnie. I zarówno właśnie tutaj ten temat Polski przewijający się i temat migracji jako czegoś naturalnego w życiu człowieka. To też właśnie jest opowieść o życiu, że nasze życie składa się z tego, że szukamy, wyjeżdżamy, wracamy.
Zakochujemy się na przykład, wychodzimy za mąż, za granicą.
Dokładnie. I niektóre z tych decyzji są przemyślane, a niektóre absolutnie spontaniczne, ale to tworzy nasze życie i warto o tym opowiadać. Oczywiście tutaj ta trudna relacja z Polską, o której Grzegorz Ciechowski pisał i śpiewał, też pewnie gdzieś pojawi się, bo tutaj właśnie chodzi o to, żeby wyłapać te niuanse, wyłapać to, czym dla nas jest ta, chociażby nawet mała ojczyzna, Trójmiasto, bo to już mówiąc o Trójmieście, mówimy o Polsce.
Mamy w Trójmieście piękne miejsce w tej chwili, Muzeum Emigracji, które ciągle jeszcze się formuje, tak Andrzeju, ty chyba niedawno tam byłeś.
Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, jak tych ludzi przekonać, żeby się podzielili wszystkim, co mają, czyli jak pani może z nich wyzwolić to, z tych wszystkich, którzy na przykład przyjeżdżają z zagranicy, żeby oni po prostu, brzydko powiem, ale wyzuli, sprzedali się ze wszystkiego, z każdej swojej odrobiny pamięci dotyczącej emigracji, bo przecież za naszych czasów w szkole nas o emigracji nie uczono. Może były jakieś tam wspomnienia, ale nie było w historii tego, dlaczego, czym była spowodowana, że rewolucja jedna, druga, że kryzys, że wojna jedna, druga, to się składało na emigrację i dlaczego ta emigracja, wręcz w pewnych momentach o tej emigracji, czy amerykańskiej, czy australijskiej, czy angielskiej, nie mówiono, bo była na cenzurze, tak? No. I teraz wraca do nas coś, co jest, rozmawialiśmy przed audycją, no myślę, że każdy w rodzinie, szczególnie w rodzinie wielodzietnej, wielorodzinnej zetknął się z czymś takim, że jak nie ktoś bliski, to ktoś dalszy, kuzyn, wuj, stryj, prastryj i tak dalej, gdzieś wyjechali do Australii, do Stanów, do Kanady, czy gdzieś w Europie się zatrzymali, czy też wyjechali po 68 i tak dalej, i tak dalej. To jest ogromna ilość ludzi z ogromną historią, z sytuacjami bardzo bolesnymi, bardzo takimi czasami intymnymi.
Człowiek zazwyczaj zaczyna od opowiadania mitu o sobie samym, jakiejś takiej legendy, którą sobie sam
więc ja bym nie
ułożył,
chciał mitu,
prawda?
Ale chciałbym tej prawdy, tej zwyczajności, że nie wiem, miałem pół ziemniaka na czterech. No. No. O takich rzeczach, o tym, co, przepraszam, że przywołam rzecz znaną każdemu, ale w trzeciej części Kargula i Pawlaka jest to piękne, jak Pawlak wspomina o swoim bracie Johnu, jak to szedł, to kredą drogę znaczył, żeby trafić z powrotem do domu, jak szedł do tej stalowni pracować. To to są historie prawdziwe. To jest esencja w ogóle emigracji. To jest ich tożsamość. Bo oni, dlaczego Hemar tak tęsknił i cierpiał za Lwowem? Skąd ta scena w serialu Dom w kontynuacji, że brat Tonciak, który przyjeżdża z Londynu, wręcz przekracza szlaban, żeby wazducha ze Lwowa złapać, bo to jest inne powietrze niż tu. To są dramaty ludzi przecież. I to zresztą, no i teraz do muzeum przejdźmy. Ja to się tam czuję, tylko trzeba naprawdę poświęcić godzinę. Ja byłem godzinę, to mało, przyznam się od razu. Bo wszystkiego się nie przeczyta, to się tylko pobieżnie przejdzie. A tam trzeba naprawdę, jak czytać listy, to od deski do deski i wszystko. Bo wtedy mogą się zdarzyć takie sytuacje, jak mnie się przydarzyła, że pani, która czytała o tych zaleceniach, co z sobą w podróż zabrać, tak głową kręciła z niedowierzaniem. Wszystko jest prawdą, tylko troszeczkę odległą w czasie. Bo wydarzyła się parę dni temu, no parę lat temu, paręnaście, parędziesiąt. Ale jest, cały czas w nas też.
Polska 1, to adres już znany, ale właśnie, czy często odwiedzany? W tej chwili trwają tam spotkania, imprezy, mówiliśmy o koncertach. Muzeum jest nowe, w bardzo atrakcyjnym, ale poza centrum Gdyni położonym trochę miejscu. Trzeba wiedzieć, trzeba chcieć, żeby tam dotrzeć. Jak w tej chwili to wygląda? Jaka jest frekwencja na tych waszych zdarzeniach?
No to prawda, jesteśmy położeni w gdyńskim porcie. Polska 1 już pokazuje, że jest to jakiś początek, a też koniec szlaków. Myślę, że coraz, z każdym dniem wręcz mam wrażenie, informacja o nas krąży i pojawia się, mamy coraz więcej zwiedzających. Bardzo nas cieszy, że docierają do nas również dzięki takim działaniom, jakie podejmujemy, czyli tym takim programowi skierowanym też do młodszych ludzi, właśnie docierają młodzi, docierają osoby, które odkrywają to muzeum podczas swoich pobytów w Polsce, z zagranicy. I rzeczywiście no, mamy niesamowite spotkania z osobami, które po prostu odkrywając to miejsce, mają potrzeby podzielenia się z nami refleksją, swoją historią. To są nawet takie drobiazgi jak wpisy do księgi pamiątkowej, którą już kolejny egzemplarz włożyliśmy u nas w muzeum, gdzie pojawiają się takie bardzo, bardzo osobiste, króciutkie czasem, ale no, niezwykłe świadectwa tego, że to jest jednak coś żywego, że to jest takie miejsce, w którym właściwie każdy, bo myślę, że prawie każdy ma w swojej historii gdzieś tam, oraz historii rodziny, gdzieś jakiś taki wątek emigracyjny, wyjazdowy, gdzieś jakąś taką historię zupełnie zwykłą, którą być może właśnie dzięki temu, że się u nas pojawi, nagle odkrywa i się nim zainteresuje i zaczyna drążyć, zaczyna się dowiadywać, zaczyna myśleć o tym, jak to wpłynęło na losy jego rodziny, na to, jak on postrzega świat. Tak więc wydaje mi się, że jesteśmy na takim niesamowitym miejscu, takim początku, który mam nadzieję, że lada chwila po prostu będzie naprawdę stworzy to muzeum jako muzeum osób, które do nas przychodzą i nas odwiedzają.
Obrazowo sobie powiedzmy, że wy jesteście w tym punkcie, w którym się wszystko zaczyna i kończy, bo jak z niego wypłyniemy, upłyniemy świat dookoła, to wracamy z powrotem w to samo miejsce.
Na Polską
zupełnie
jeden.
Tak, na Polską tak. Jeden. No, myślę, że na razie to rzeczywiście być może wymaga jakiegoś wysiłku, żeby do nas dotrzeć, ale chyba też jest tak, że jeżeli ktoś do nas przyjdzie i zobaczy, jak tam rzeczywiście jest niezwykle, jak niezwykle działa ta architektura, która została odnowiona i pozostała czysta, co jest chyba bardzo ważne, bo jest to taki czysty modernizm, niezaśmiecony. Staraliśmy się, żeby to muzeum było rzeczywiście taką perłą architektury, żeby przywrócić mu tą świetność, temu obiektowi. I zobaczy ten taras rzeczywiście z widokiem na wyjście z portu. I ten niezwykły taki morski, prawdziwy morski klimat, który tam panuje, no to myślę, że w tym momencie już wie, gdzie to jest i z chęcią wróci.
No, Neptuna znaleźć nie trudno w centrum Gdańska. Właśnie to wszyscy tam docierają. Kończy się jarmark i zacznie się festiwal, który wymaga jednak trochę innego uczestnictwa, jednak trochę skupienia, chociaż ta poezja jest, chciałam powiedzieć, sprzedawana, prezentowana. Spotkania z poezją mają też momentami formę zabawy, ale to jest coś nowego w centrum Gdańska latem.
Tak, to jest coś dla bardziej uważnych czytelników, jest to osób, to alternatywa tak naprawdę też do typowych może letnich rozrywek czy sposobu spędzenia wolnego czasu, ale też wierzymy, szczególnie w instytucje, instytucie mamy działalność i literacką, i te spacery alternatywne po Gdańsku, i wydarzenia w przestrzeni miejskiej. Wiemy, że ta publiczność jest i że ona jest dosyć spora, więc liczymy na to, że ci miłośnicy książek trafią jednak w środek Gdańska, właśnie niedaleko Neptuna do miasteczka literackiego. Tam można będzie przysiąść na chwilę, obejrzeć właśnie książki, które będą tam sprzedawane. Będą się działy te spotkania, rozmowy z poetami, będzie to czytanie. Dla dzieci przygotowaliśmy też taki mały kącik, jeśli dorośli będą chcieli uczestniczyć w czymś, to mamy takie kolorowanki, bardzo ciekawe, bo z motywami zaczerpniętymi z domeny publicznej. Mamy taki projekt Wyszukane, więc dzieci mogą sobie usiąść, pokolorować, czy przejrzeć, poczytać książki, a dorośli w tym czasie mogą uczestniczyć w spotkaniach, także staramy się zapewniać uczestnictwo, wydarzenie dla każdego i po prostu serdecznie zapraszamy do udziału i też na spacerze literackim tego 20 sierpnia z Tadeuszem Dąbrowskim.
To będzie ostatni dzień. Od 18 do 20 sierpnia Port Literacki w Gdańsku i można jeszcze się zgłaszać ze swoimi emigracyjnymi historiami, bo tak. Ilość miejsc ograniczona, 20 osób,
20
tak,
osób, więc pewnie będziemy musieli też wybrać, ale do końca sierpnia zbieramy zgłoszenia, ale też w ogóle, jeśli ktoś z mieszkańców Trójmiasta czy okolic czuję, że gdzieś w rodzinie jest jakaś ważna historia emigracyjna, którą warto zarchiwizować w naszym muzeum, którą warto po prostu opowiedzieć, to zapraszamy do kontaktu w ogóle.
Bardzo dziękuję. Zapraszała Olga Blumczyńska, Anna Ratajczak-Krajka na wszystkie inne wydarzenia i do wpisywania się do księgi, jeśli ktoś ma coś ważnego do powiedzenia.
Bardzo serdecznie zapraszam.
Ale przede wszystkim do odwiedzania. Tak, Muzeum Emigracji w Gdyni, Polska. Jeden, pani Marta Bednarska z Instytutu Kultury Miejskiej, oczywiście na festiwal Port Literacki w Gdańsku i Grzegorz Kwiatkowski, w tej chwili duchem obecny, a także dzięki kolejnej piosence zespołu Trupa Trupa, której fragmentu na zakończenie posłuchamy, Andrzej Żak,
Iwona Borowska,
Anna Palicka, do usłyszenia.